I trochę z innej perspektywy zaczniemy tę rozmowę. Dzisiaj bardzo ważny mecz podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mówię o starciu Iran-Stany Zjednoczone. Dzisiejszy mecz zadecyduje o tym, która z tych dwóch drużyn awansuje do 1/8 finału. Jak sport i polityka się łączą? O to zapytam naszego gościa. Już przy naszym telefonie jest pan Marcin Krzyżanowski, dyplomata, orientalista, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, były konsul RP w Kabulu. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
No to zacznijmy od tych Mistrzostw Świata i od tego dzisiejszego spotkania. Jakie ono będzie miało znaczenie i czy jednak sport ma wpływ też na politykę?
Dzisiejsze spotkanie ma kolosalne znaczenie zarówno sportowe, jak i do pewnego stopnia społeczne i polityczne. Jeśli chodzi o kwestie sportowe, no to tak jak pani redaktor wspomniała, stawką tego meczu jest wyjście z grupy. W tym momencie Iran ma 4 punkty, Stany Zjednoczone 2, więc jeśli Iran wygra lub zremisuje ze Stanami, no to wtedy najpierw zajmie drugie miejsce w grupie, zakładając oczywiście, że Walia nie wygra z Anglią. I wtedy awansuje. Jeśli chodzi zaś o kwestie pozasportowe, no to jak wiem, w Iranie obecnie trwają protesty, w związku z czym atmosfera wokół drużyny narodowej bardzo zgęstniała. Pojawiły się z jednej strony, ze strony protestujących naciski na to, żeby drużyna albo jednoznacznie wsparła protestujących, albo żeby nawet zbojkotowała mundial. Z drugiej strony mamy rząd Iranu, który naciska na piłkarzy, żeby właśnie wykluczyć wszelkiej maści demonstracje polityczne, wszelkiej maści gesty. Podczas pierwszego meczu mieliśmy niewielką aferę związaną z tym, że piłkarze nie śpiewali mundialu, nie śpiewali hymnu tak. Irańskiego, co zostało odebrane przez przeciwników rządu irańskiego jako wyraz solidarności z protestującymi. W drugim meczu już piłkarze przykładnie ten hymn śpiewali, więc widzimy tutaj no, zmiany w zachowaniu podyktowane najprawdopodobniej właśnie naciskiem ze strony władz irańskich.
Tak jak pan powiedział, te kontrowersje albo te wszystkie niuanse, które są związane z Mistrzostwami Świata, mają także drugą odsłonę. Mówię o tym, co wywołało burzę ze strony Irańczyków. Środki zastosowane przez Amerykańską Federację Piłki Nożnej, gdzie została usunięta flaga, która jest obowiązująca teraz w Iranie, została użyta ta, której używają protestujący. To też na pewno ma wpływ na te relacje irańsko-amerykańskie w świecie piłki nożnej i nie tylko.
Zdecydowanie. To Federacja Amerykańska na swojej stronie, w swoich social mediach prezentowała podczas prezentacji wyników tabeli grupowej, właśnie posługiwała się nie tyle flagą, stracić, co zamazano na irańskiej fladze, który jest symbolem Islamskiej Republiki. No i po interwencji FIFA częściowo przywrócono właściwą urzędową flagę Iranu, natomiast w tabeli grupowej, jak oficjalnie zresztą potwierdziła strona amerykańska, widnieje flaga pozbawiona tego emblematu, co ma być wyrazem wsparcia, solidarności z protestującymi Irańczykami.
Tak jak słyszymy, te Mistrzostwa Świata są związane z wydarzeniami politycznymi i też możemy zobaczyć licznego rodzaju wsparcie wśród kibicujących, między innymi flagi Woman Life Freedom, które pojawiały się podczas meczów. No i dzisiaj ten ważny mecz. A jak dzisiaj wygląda sytuacja w samym Iranie? Pan powiedział, że te protesty cały czas się odbywają. Usłyszeliśmy także o karze śmierci, która pojawiła się gdzieś w związku właśnie z tymi protestującymi i w związku z karami, które mają właśnie związek z tym, co dzieje się dzisiaj w Iranie.
Zgadza się, protesty wciąż trwają, jednakże już powoli zaczynają wytracać swój impet. Zarówno liczba demonstracji maleje, jak i liczba protestujących biorących w nim udział. Tym niemniej sytuacja wciąż jest niespokojna, wciąż mamy do czynienia z dużą liczbą incydentów, wciąż niestety bije licznik zabitych. W tym momencie mamy w Iranie ponad 400 ofiar tych protestów, 400 osób zabitych, prawie 17 tysięcy aresztowanych i irański wymiar sprawiedliwości już zaczął, że tak powiem, załatwiać swoje porachunki z protestującymi. Na dziś wydano 6 wyroków śmierci. Orzeczono 6 wyroków śmierci wobec zatrzymanych, zostali oskarżeni za funkcjonowanie o tak zwane szerzenie zepsucia na ziemi, które jest jednym z częstszych paragrafów, na mocy którego irańskie sądy orzekają karę śmierci. Prawdopodobnie protesty niestety nie doprowadzą do jakichś trwałych i widocznych zmian politycznych w Iranie, aczkolwiek ich intensywność, ich długość i zaciekłość odcisnęły bardzo mocne piętro na polityce i na postawie irańskiego rządu, który niestety systematycznie utwardzał swoje stanowisko i nie wyrażał i dalej nie wyraża jakiejś woli negocjacji czy kompromisu.
A jak zostały odebrane słowa siostrzenicy Ajatollaha Alego Chameneiego? Mówię o Faridek Morahani, która jest znaną działaczką na rzecz praw człowieka i znaną działaczką właśnie, jeżeli chodzi o wolności obywatelskie. To ona wezwała, czy zaapelowała do zagranicznych rządów, aby zerwały wszelkie stosunki z Teheranem w związku z tymi brutalnymi, z tym brutalnym tłumieniem niepokojów społecznych i protestów. No, oczywiście związanymi z Maszą Amini. Czy to ma jakiś wydźwięk? Czy to jest sprawa komentowana, jeżeli chodzi o ten apel?
Wydźwięk, to co istotne, wydźwięk poza mediami, to zarówno wśród dyplomatów zachodnich, jak i w Iranie, jest niewielki. W tym momencie, pomimo tego typu apeli, ze strony Zachodu nie ma inicjatywy, nie ma woli, żeby zmieniać coś w stosunkach dyplomatycznych z Iranem. Natomiast był bez większego echa, gdyż nie był nagłaśniany. To jest raz. A dwa, no nie jest to pierwszy tego typu postulat ze strony nawet prominentnych postaci irańskiej opozycji. A trzeba powiedzieć, że Farideh Morahani już nie pierwszy raz występuje przeciwko, pierwszy raz tak wyraziście, ale nie pierwszy raz mocno akcentuje swój sprzeciw wobec polityki Republiki Islamskiej.
No i jeszcze na koniec same nastroje, jeżeli chodzi o rząd irański, bo wiemy, że cały czas ta narracja jest budowana związana z tym, że za tym całym zamieszaniem i za tymi protestami stoją kraje zachodnie. To jest oficjalne stanowisko irańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rozumiem, że taka narracja jest budowana, takie informacje są przekazywane.
Zgadza się. Zasadniczo niemalże od początku protestów przedstawiciele rządu irańskiego twierdzili, że te zamieszki, nie tyle demonstracje jako takie, co zamieszki z nimi powiązane, nie są dziełem sfrustrowanych i niezadowolonych polityki rządu Irańczyków, ale właśnie opłacanych przez zachodnie, czyli amerykańskie, izraelskie i brytyjskie wywiady prowokatorów. No i ta narracja cały czas niemalże wyłączną winą te przede wszystkim zaciekłość i co w głównej mierze za ofiary śmiertelne, odpowiadają zdaniem rządu irańskiego zagraniczne wywiady, którym zależy na destabilizacji Iranu i na obaleniu Islamskiej Republiki.
A wiemy też, że 28 listopada, czyli wczoraj, minister spraw zagranicznych Polski Zbigniew Rau na prośbę strony irańskiej odbył rozmowę z ministrem spraw zagranicznych Iranu. Czy pan coś wie więcej na temat tych rozmów? No i jak te relacje polsko-irańskie powinny dzisiaj wyglądać?
Szczegółów jeszcze nie znam na tyle, żeby się o nich jakoś wypowiadać. Natomiast w pewnym jest, że zostały poruszone kwestie drażliwe, no nie bez powodu tego typu rozmowy się odbywają. Takie rozmowy odbywają się po to, żeby przekazać jakieś istotne stanowisko, ewentualnie wybadać stanowisko drugiej strony. Jeśli zaś chodzi o relacje między Polską a Iranem, są one dobre, nie ma między nami jakichś większych zadrażnień, aczkolwiek każde nasze zbliżenie się do Stanów Zjednoczonych powoduje, że Iran traktuje nas bardziej nieufnie, traktuje nas coraz bardziej jako nie tyle niezależny podmiot, co jako państwo, które idzie ręka w rękę ze Stanami Zjednoczonymi pod każdym względem. W związku z tym między naszymi krajami rodzi się coraz większa nieufność, ale póki co, jak już wspomniałem, nasze relacje są dobre.
Wsparcie Iranu, jeżeli chodzi o konflikt na Ukrainie, jak dzisiaj wygląda?
W tym temacie nic się nie zmieniło. Iran wciąż wspiera Rosję i to wspiera ją przede wszystkim pomagając omijać międzynarodowe sankcje. Iran ma w tym ponad 40-letnie doświadczenie i wiele rozwiązań, które stosują irańskie firmy, jest teraz kopiowanych przez stronę rosyjską. Prócz tego Iran wciąż bezustannie produkuje na rzecz Rosji, eksportuje do Rosji swoje drony i prawdopodobnie w najbliższej przyszłości dojdzie też do przekazania znacznej ilości nie tyle rakiet balistycznych, co komponentów do jej produktu co najmniej, a może i gotowych produktów, więc mamy tutaj do czynienia z coraz szybciej pogłębiającą się i zacieśniającą współpracą ekonomiczną oraz współpracą na polu dostaw uzbrojenia.
Bardzo dziękuję za ten komentarz, bardzo dziękuję za ten głos. Pan Marcin Krzyżanowski, orientalista, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, były konsul RP w Kabulu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pani, do widzenia.
Do widzenia. Miłego dnia. 9:00 punktualnie na naszych zegarach. Ja już się z państwem żegnam. Magdalena Uchaniuk, razem ze mną dzisiaj Dominika Borczy i Małgosia Kleszcz oraz Konrad Tomaszewski. Zapraszam na wiadomości i słyszymy się o godzinie 12:00.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Wiadomości Wnet.
Mamy godzinę 9:00, jest wtorek, 29 listopada. Zapraszam na wiadomości Radia Wnet, Ignacy Bojaryn.
Wiadomości Wnet.
Premier Mateusz Morawiecki powiedział wczoraj, że Polska rozważy wariant przyjęcia niemieckich zestawów Patriot, jeśli Niemcy nie przekażą ich Ukrainie. W niedzielę 20 listopada minister obrony Niemiec Christine Lambrecht zaproponowała wsparcie dla Polski obejmujące system obrony przeciwlotniczej Patriot i myśliwce Eurofighter, które strzegłyby polskiej przestrzeni powietrznej. Następnego dnia szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że z satysfakcją przyjął propozycję niemieckiej minister obrony. Zapowiedział wówczas, że podczas rozmowy telefonicznej ze stroną niemiecką zaproponuje, by system stacjonował przy granicy z Ukrainą. Dalszy rozwój sytuacji w sprawie baterii komentował w poranku Wnet Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta.
Pan prezydent uważa, że jeśli z jakichś powodów przerzut i translokacja tych niemieckich patriotów na terytorium Ukrainy byłyby niemożliwe, a można tutaj szereg powodów ewentualnych wymieniać, oczywiście politycznych, militarnych, to wtedy oczywiście lepszym rozwiązaniem byłoby rozlokowanie tych rakiet na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej niż absolutna z nich i całkowita rezygnacja.
Mówił w poranku Wnet.